Dokument w Radiu Gdańsk.
Marzena Bakowska, witam i dziś zapraszam do poznania wyjątkowej książki, która zapowiada cały cykl wydawniczy. To pierwsza w Polsce od ponad 30 lat monografia niemieckiego obozu, który funkcjonował na obecnych ziemiach polskich. Dotyczy obozu Stutthof, który powstał na terenie Wolnego Miasta Gdańska, bezprawnie wcielonego 1 września 1939 roku do III Rzeszy. Redaktorem publikacji jest profesor Marcin Owsiński, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie.
Mówimy o pierwszym tomie, w założeniu pięciotomowego dzieła. Ten pierwszy tom trwał kilka lat, zanim żeśmy go opowiedzieli, napisali i złożyli. Natomiast ta pierwsza opowieść to jest geneza, tło historyczne obozu i pierwsze kilka lat istnienia tego obozu w formie, która jest mniej znana publicznie i która nie jest typowym takim obozem koncentracyjnym z nazwy, ale forma, która została zapoczątkowana w 1939 roku i trwała w takiej przejściowej, hybrydowej wersji jako obóz jeńców cywilnych do końca 1941 roku. Jest to rozbudowana opowieść o całym genezie, tło historyczne, praca i wszystkie przejawy tego, co się działo w Stutthofie, na takim wyczerpującym, ale dobrym do czytania języku historycznym.
Ogromną wartością tej publikacji jest bogactwo źródeł.
Recenzentka monografii profesor Dorota Sula.
I to zarówno dokumentów, jak i ogromna liczba relacji i wspomnień byłych więźniów, świadków historii. To oni opowiadają swoje wojenne losy i swoje obozowe losy. To jest ten bardzo poruszający moment w książce, ale też te relacje zostały w bardzo rzetelny sposób zderzone z sobą i wyciągnięte to, co najważniejsze, zgodnie ze sztuką przez historyka, badanie źródeł.
Profesor Andrzej Gąsiorowski jest autorem pierwszego rozdziału książki. Opisuje sytuację panującą w Wolnym Mieście Gdańsku i na Pomorzu przed wybuchem II wojny światowej. Zapytałam go o Alberta Forstera, który przyczynił się do nazyfikacji na tym terenie.
Albert Forster został jako najmłodszy poseł niemieckiego parlamentu wytypowany przez Hitlera, ażeby przybył w październiku 1930 roku do Gdańska, gdzie NSDAP była stosunkowo słaba. I to dzięki Forsterowi, który miał partyjny przydomek kaznodzieja, w związku z tym, że wygłaszał płomienne przemówienia, struktury gdańskie NSDAP zaczęły coraz bardziej się rozwijać. Było to zasługą, muszę powiedzieć, nie tylko Forstera, ale pewną wypadkową tego, co się działo w ogóle w III Rzeszy. Innymi słowy, tak jak naziści się umacniali i później w ramach III Rzeszy przekształcali państwo niemieckie w myśl reguł totalitarnego państwa, to samo próbował czynić Forster na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Miał tutaj szereg ograniczeń, dlatego że przecież Wolne Miasto Gdańsk było tworem takim bardzo specyficznym. Był to eksperyment w zakresie prawa międzynarodowego, gdzie nie do końca były sprecyzowane wszystkie kompetencje i tego państwa, quasi państwa w zasadzie można powiedzieć, i również władz. Forster zdołał przez ten kilka lat przed wojną poznać specyfikę Pomorza, Polaków mieszkających na terenie Wolnego Miasta Gdańska i Pomorza, i w związku z czym wykorzystał później tę swoją wiedzę do tego, ażeby prowadzić politykę germanizacyjną inaczej niż chciał to Heinrich Himmler. Heinrich Himmler jako Reichsführer SS był jednocześnie komisarzem do spraw umocnienia Niemczyzny i on miał dbać o to, ażeby germanizować zgodnie z zasadami rasowymi. Natomiast Forster uważał, że nie trzeba tak konsekwentnie rasowo tej polityki realizować, że trzeba prowadzić bardziej miękką politykę po to, żeby wciągnąć tę część społeczności polskiej, która mogła być według Forstera podatna na germanizację, wtłoczyć ją do Niemczyzny. I to się później działo przez cały okres okupacji.
A jaki on miał wpływ na to, że powstał obóz Stutthof?
Obóz Stutthof powstał dzięki decyzji gdańskich władz policyjnych. Innymi słowy, jak gdyby bezpośrednio tutaj roli Forstera nie ma. Natomiast później Forster interesował się tym, co się działo w obozie Stutthof. Nawet odwiedzał obóz Stutthof i później był zaangażowany w ostatnim okresie w to, ażeby więźniów obozu koncentracyjnego ewakuować w głąb Niemiec, co znane jest jako Marsz Śmierci. Innymi słowy, ta decyzja spowodowała bardzo duże straty wśród więźniów tego obozu.
O początki obozu zapytałam kolejnego autora monografii, profesora Bogdana Chrzanowskiego.
Koncepcja zbudowania obozu Stutthof to zapadła jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Tu różne daty podane, na przełomie lipca, sierpnia ściągnięto tutaj kilkudziesięciu więźniów niemieckich kryminalnych z więzienia Wolnego Miasta Gdańska, którzy rozpoczęli karczowanie terenu i przygotowywanie podwalin pod budowę przyszłego obozu. Pierwsze aresztowania miały miejsce w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku. I początkowo zawieziono aresztowanych Polaków w różne miejsca, między innymi to najbardziej takie znane i główne, to było Wiktoria Szule. Po wojnie tam myśmy studiowali, tam był Instytut Historii, tam studiowaliśmy 4 lata. Stamtąd 2 września zawieziono właśnie do Stutthofu. Rozpoczęto budowę obozu.
Praktycznie więźniowie zaczynali, można powiedzieć, od zera.
Doktor Danuta Drywa.
2 września przywieziono grupę około 150 osobową tych pierwszych więźniów aresztowanych w Gdańsku, którzy rozpoczęli budować już przyszły obóz Stutthof, z tym, że był już wcześniej wyznaczony teren pod budowę jeszcze przed wybuchem wojny w lipcu 1939 roku. Grupa więźniów z więzienia gdańskiego przyjechała tam na ten wyznaczony teren i już wytyczali jakby ten pierwszy plac, który miał stanowić ten początek obozu.
Dlaczego akurat w tym miejscu?
Praktycznie chyba to wynikało z tego, że to mieściło się jeszcze w granicach Wolnego Miasta Gdańska, a wiemy, że przed wybuchem wojny Niemcy tutaj nie mieliby możliwości gdziekolwiek indziej budować tego obozu, dlatego wybrali jakby na skraju Wolnego Miasta Gdańska. Stutthof jeszcze leżał w granicach, w terenie takim zalesionym, z każdej strony otoczony wodą, także ludnością niemiecką, więc to wszystko raczej zadecydowało o tym, że właśnie w tym miejscu rozpoczęto budowę obozu.
Także kolej dochodziła, więc była możliwość transportu.
Dochodziła kolejka wąskotorowa z Nowego Dworu, a także kolej szerokotorowa wtedy jeszcze do Nowego Dworu, co umożliwiało transporty więźniów z innych już regionów szerokotorową koleją. Potem był przeładunek, a także tutaj od Gdańska, jak późniejsze transporty przybywały, wyładowywano na przykład ze wschodu, z Łotwy, transporty żydowskie wyładowywano w Gdańsku, które dopłynęły statkami i barkami, potem przypływały Wisłą i tymi kanałami właśnie do przystani, która mieściła się blisko obozu.
Tu chodziło o rozprawienie się z Polakami. Tu właśnie to też koleżanka dr Danuta Drywa, to właśnie w szkodzie pisała o tej akcji oczyszczającej, ale to chodziło o akcję, można powiedzieć, Tannenberg, połączoną z Intelligence Action. Akcja Inteligencja, to chodziło nie tylko o Pomorze, ale w ogóle ziemie zachodnie. Z tym, że tu też wyjaśniam, to nie chodziło tylko o ludzi z wyższym wykształceniem, bo to czasami jest mylone. Tu chodziło o osoby, które stanowią zagrożenie, w rozumieniu władz oczywiście niemieckich, zagrożenie dla porządku politycznego III Rzeszy. Czyli można było skończyć kilka klas szkoły powszechnej, być aktywistą społecznym, politycznym, kulturalnym, gdziekolwiek, w jakiejkolwiek polu pracować i wtedy podlegała ta osoba fizycznej eksterminacji. I śmierć zbierała w roku 1939-1940, zbierała okrutne żniwa z jakiego tytułu. Zima była bardzo ostra. No a ludzie byli zabrani z domów 1 września, czy w ciągu września, no ciepło było. To, co pisał, no, a lato było piękne tego roku, w związku z tym nie mieli właściwych ubrań. I tutaj śmierć zbierała swoje okrutne żniwo. No,
nie liczy... Jeszcze nie mieli pasiaków.
Jeszcze nie było pasiaków, oczywiście. No, pomijając roku 40, te 2 egzekucje, 11 stycznia i 22 marca, 2 największe egzekucje właśnie działaczy polonijnych.
W pierwszym tomie wyjaśniamy, co to jest Wiktoria Szule dla gdańszczan znane, czym były koszary w Nowym Porcie, które pełniły formę przez kilka miesięcy centrali kilku niemieckich obozów dla jeńców cywilnych. W Nowym Porcie tak naprawdę pierwotnie urzędował komendant całej tej struktury w czasie, kiedy Stutthof był lokowany i zaczął się budować. Dopiero od kwietnia 1940 roku centrala, komendant i wszyscy SS-mani zostali przeniesieni z Nowego Portu do Stutthofu na stałe, a sam obóz w Nowym Porcie, ten taki przejściowy dla kilku tysięcy więźniów, został zlikwidowany. zlikwidowany i wszyscy, którzy jeszcze tam byli, zostali przeniesieni do macierzystego obozu, do Schutthofu. Mówimy o bardzo przejściowym, bardzo chaotycznym okresie, ale dotyczy to losu około 10 tysięcy ludzi, więźniów, których oznaczono numerami, którzy przeszli przez Schutthof przez ponad 2 lata istnienia tego obozu w tym pierwotnej formie, kiedy zaczynano go budować. Mówimy zatem o przestrzeni stosunkowo niewielkiej, małej miejscowości, gdzie od zera budowano baraki, ale ten los spotkał około ponad 10 tysięcy ludzi w tym czasie.
Jak dużo tych relacji więźniów z tego początkowego okresu funkcjonowania obozu się zachowało?
Statystycznie niedużo. Dla pierwszego transportu szacujemy, że było to około 140-150 osób, które przyjechały. Z nazwisk znamy około 40 osób z tej grupy. Z tego, i żeby uzmysłowić sobie, jak wygląda statystyka, myślę, że relacje złożyło kilku, których po 1945 roku udało się gdzieś spotkać, nagabywać i którzy mieli tę odwagę, żeby ją napisać. Musicie Państwo też wiedzieć, zdawać sobie sprawę, jeśli nie mieliście członków rodzin, którzy siedzieli w obozach, że duża część spośród tych ludzi w ogóle nie chciała o tym opowiadać, bo uważała, że ta opowieść będzie zbyt drastyczna, zbyt hermetyczna i niezrozumiała dla tych, którzy to słuchają, ponieważ przez wiele powojennych lat grupa tych byłych ocalonych trzymała się razem i uważała, że tylko ona jest skłonna między sobą zrozumieć ten świat doświadczeń i te zapisane relacje. Z tej perspektywy na przykład dla całego Schutthofu w 28 tomach relacji mamy kilkaset spisanych maszynowo relacji. Kilkadziesiąt myślę, że jest nieuporządkowanych, jest w takich maszynopisach albo jest nadsyłanych przez byłych więźniów albo ich rodziny, tak jak popisali to w trakcie. Jest kilkanaście książek relacyjnych, które kiedykolwiek ukazały się drukiem i pokazują relacje więźniów Schutthofu. No i z ostatnich kilkunastu lat mamy 100-kilkadziesiąt wywiadów wideo z ocalałymi, którzy jeszcze wtedy, w tamtych latach, kilkanaście lat temu opowiadali. Łącznie mamy zbiór około kilkuset relacji i myślę, że to jest tą bazą taką narracyjną odnośnie wspomnień świadków. Dodatkowym atutem jest to, że coraz to grzebiąc jako historycy w różnych źródłach, tak można to określić, trafiamy na nowe rzeczy. Na przykład w ostatnich latach odkryciem były materiały związane z pierwszym procesem schutthofskim w 1945-1946 roku, gdzie faktycznie na tym procesie wystąpiło ponad 100 świadków i każdy z nich składał relacje, były one protokołowane, były one stenogramami i generalnie one bardzo poszerzyły nasz stan wiedzy, zwłaszcza, że były to relacje składane bezpośrednio po wojnie. Z takich relacji między innymi składa się narracja tego pierwszego tomu nowej monografii Schutthofu.
Mimo zabiegów tutaj w Gdańsku, Berlin się nie chciał zgodzić, żeby Schutthof podnieść do rangi obozu koncentracyjnego. Dlatego nosił różne nazwy, Zivilgefangenenlager, SS-Sonderlager i tak dalej, prawda, obóz pracy wychowawczej. Dopiero 23 listopada 1941 roku Himmler wizytował 2 godziny, to obecny dyrektor habilitowany Marcin Owsiński opisał to. Tak, Himmler był bardzo punktualny, równiutko 2 godziny tu przebywał i zdecydowano dopiero po tej wizycie, że można podnieść Schutthof do rangi obozu koncentracyjnego, co się stało 7 stycznia 1942 roku. Od lata, bo tu różnie też podają lipiec, sierpień 1944, Schutthof, bo to właśnie raz recenzuje jedną taką rzecz, stał się obozem zagłady. Ale to nie był obóz zagłady, mimo że w nazwie jest. Myśmy to starali się poprzeć poprzednią ekipę rządzącą. To nie był obóz zagłady. On pełnił funkcję obozu zagłady, a to nie jest to samo, podobnie jak Majdanek. Obóz zagłady to był Birkenau, no, czyli Auschwitz II, Auschwitz I koncentracyjny, Auschwitz II Birkenau, Auschwitz III podobozy. Sobibór, Treblinka II, dokładnie mówiąc, Kulchow, czyli Chełmno nad Narem, to były obozy zagłady. No cóż, ja też często mówię natychmiastowej zagłady, bo czasami z rampy szli już do komór gazowych. Może się tak często o tym nie mówi, że Schutthof w planach tu niemieckich miał pełnić funkcję eksterminacyjną i represyjną w stosunku do części północnej. O ile Majdanek, wschód, południowy wschód, Auschwitz to południe, tak samo Gross-Rosen, tak Schutthof, jeżeli chodzi o tą część północną.
Autorami koncepcji, redaktorami całości wszystkich 5 tomów, ale też struktury pierwszego tomu jest profesor Bogdan Szczanowski i Marcin Owsiński. Natomiast wśród autorów wymienię po kolei Andrzej Gąsiorowski, Bogdan Szczanowski, Marcin Owsiński, Danuta Drywa, Agnieszka Kłys, Bogusława Tartakowska, Krzysztof Stejer. I w grupie tych 8 osób powstało dzieło 832 strony, wiele rozdziałów i wyczerpująco opisujące chyba wszystkie elementy historii Schutthofu i tego tła historycznego, historycznego z tych pierwszych dwóch lat jego istnienia. To jest książka ważna dla Pomorza, książka, która pokazuje, jak dzisiaj można prowadzić tego rodzaju badania i jak bardzo są one skomplikowane, bo to trwa zawsze kilka lat, jest wieloosobowy taki zespół. Natomiast jeśli to umiejętnie jest sprzężone i koordynowane, to rzeczywiście ukazują się takie ważne książki.
Jak wygląda ta monografia na tle innych monografii, innych obozów, które działały pod auspicjami III Rzeszy?
Większość monografii powstało w ramach pracy muzeum i te monografie powstawały stosunkowo późno. Ja wymienię tutaj tylko właściwie jedną, chyba to była najważniejsza praca, pięciotomowe dzieło dotyczące historii obozu koncentracyjnego Auschwitz. To była też praca zbiorowa, ale ona się ukazała w 1991 roku. Właściwie też już jest czas na kolejne poszerzone bądź przebudowane wydanie. W przypadku pozostałych miejsc wygląda to różnie, ale to naprawdę to jest opowieść na dłuższą rozmowę, bo żeby przedstawić wszystkie aspekty, to ten temat naprawdę wymaga dłuższego czasu. Powiem tylko, że Muzeum Gross-Rosen ma monografię w języku niemieckim, która się ukazała w latach 90. I jeszcze nie jesteśmy gotowi na napisanie własnej monografii. Są takie jaskółki, natomiast nasze badania wciąż trwają. Wiele aspektów musi zostać wyjaśnionych, przebadanych. Dopiero możemy pokusić się o pisanie monografii.
Pierwszy tom się ukazał. Kiedy ukażą się kolejne tomy i czy już trwa praca nad nimi?
Drugi tom będzie miał objętość pewnie podobną, jeśli nie większą od pierwszego, natomiast będzie obejmował lata 1942-45 w dziejach KL Stutthof, czyli obozu koncentracyjnego, ale innowacją tego drugiego tomu jest też po wojnie pamięci o Stutthofie, czyli będą tam opowiadane procesy powojenne, zarówno procesy te związane z sądzeniem sprawców, ale też procesy z zapominaniem, przypominaniem terenu i pamięci o byłym obozie przez jego więźniów i przez w ogóle społeczeństwo Pomorza. Ten drugi tom będzie się kończył w roku 2025. Będzie symbolicznie opisana też historia miejsca pamięci muzeum, które powstało w 1962 roku. Te prace teraz trwają. Mam nadzieję, w następnym roku ta książka pójdzie do składu. Trzeci tom będzie obejmował wykaz źródeł, bibliografii, omówienie wszystkiego, co jest związane z badaniem Stutthofu. Tom czwarty to będzie kalendarium i tom piąty to po raz pierwszy planujemy wydać imienną listę ofiar Stutthofu, która nigdy nie była jeszcze jako księga pamięci dedykowana i wydana w ogóle dla tych ludzi. I myślę, że to jest kwestia 3-4 lat następnych, kiedy sfinalizujemy to olbrzymie przedsięwzięcie, pokazać naszym przodkom, którzy tutaj byli, naszym przodkom i historykom, i wszystkim świadkom, wszystkim ocalonym ze Stutthofu i ich rodzinom, taki pomnik, że nasze generacje zostawiły dla przyszłości po prostu taką kopalnię wiedzy.
Pomnik dla ofiar i dla tych, którzy przeszli przez obóz koncentracyjny, nie tylko przez Stutthof, bo wiele z tych osób trafiło również do innych obozów. Stutthof był jakby częścią ich tego życia obozowego.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Jacek Puchalski. Do usłyszenia.
Dokument w Radiu Gdańsk.